Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek chciałem przytoczyć, jakie komentarze pojawiają się po pańskich reportażach. Ten reportaż nie powinien powstać z podłością, a z drugiej strony, ktoś inny dziękuję, że pan go napisał. Brzydziłabym siebie, gdybym pana słuchała, czy też z drugiej strony, dzięki pana reportażowi nigdy nie uderzę dziecka. Dużo tych negatywnych i pozytywnych emocji.
Ale to dotyczy jednego reportażu, tak. W książce nie ma takiego, którego może bym już dzisiaj nie napisał.
Dlaczego?
Bo za dużo emocji wokół tego tekstu.
To chyba najtrudniejszy do czytania również.
Najtrudniejszy mój tekst, śliczny i posłuszny, o nauczycielce, która, jak to powiedzieć, zamęczyła na śmierć swojego przybranego syna. Ale chyba bym głównie nie napisał z takiego powodu, że nie chciałbym, żeby przykre rzeczy spotykały moją bohaterkę. To była negatywna bohaterka, ale jednak za bardzo te reakcje były nieadekwatne, nieprawdopodobne reakcje z czytelników i czytelniczek, a ja się trochę za długo i za mocno o nią bałem. I chyba bym nie chciał tego drugi raz przeżywać.
Ale to chyba dobrze, kiedy reportaże wywołują takie emocje i nie tylko, powiedzmy, zachwyt, czy nie tylko potępienie.
To dobrze, no bo w ogóle po to piszemy, żeby coś tam się działo w ludziach, ale jednak no, ta myśl, że moja bohaterka może być, nie wiem, uderzona, że pobita, że ktoś jej może zrobić krzywdę, że ludzie stoją pod jej domem, no jednak to trochę za dużo. Nie o to mi chodziło i się przeliczyłem. Niemniej włożyłem ten reportaż do książki Nie ma, żeby z takim jeszcze postscriptum, taki napisałem reportażu, życie po życiu, żeby właśnie czytelnicy zobaczyli, co się działo potem, jakie były moje motywacje i jakie były reakcje. No bo jeśli coś się dzieje, to warto to zapisać. To już teraz mówię w ogóle jako reporter, że my jesteśmy od zapisywania, więc jak się coś dzieje po naszym reportażu, to też to warto opisać.
Prowokuje pan dyskusję swoimi reportażami. Są to zachwyty, ludzie utożsamiają się z tymi historiami.
Nie zawsze.
Czasami właśnie spotyka się pan tutaj, jak przytaczałem, nawet z potępieniem. Czy na spotkania autorskie przychodzą ludzie, którzy wyłącznie przeczytali te książki i chcieliby się podzielić takimi pozytywnymi przeżyciami, czy też zdarza się, że również skrytykować, coś niepochlebnego powiedzieć?
Nie, skrytykować raczej nie. Chyba nie mają śmiałości. Raczej przychodzą fani i psychofani. Natomiast zdarzyło
się... A jak się zachowują psychofani?
No psychofani, głównie psychofanki, ale mam fanów obu płci. No tak, to mogę powiedzieć tak. Ostatnio, co dostałem w prezencie od tych, którzy czytali książkę, nie ma. Wazon szklany z wygrawerowanymi balonami. Pani sama wygrawerowała te balony na wazonie. Poszetkę taką do marynarki właśnie założyłem. Dostałem jajka gęsie ze wymalowanymi, tymi, jak na okładce książce nie ma, są ci czerwoni spadochroniarze, to jajko gęsie zostało pomalowane na czarno, a na czerwono ci spadochroniarze odtworzeni z tej okładki. Co jeszcze dostałem? Krzyżyk ostatnio dostałem, bo jestem niewierzący, więc to bardzo dobry prezent. Dostałem kawę wypalaną w jakiejś prywatnej palarni. No to są takie prezenty, które są naprawdę wspaniałe. Najgorzej, jak ja na przykład mam 3 spotkania autorskie z rzędu i taki duży bukiet kwiatów dostanę, to nie bardzo wiem, jak to z Kutna przewieźć do Konina, z Konina do Szczecina, no ale też się zdarza. Jest to bardzo sympatyczne, bardzo miłe i myślę sobie, że to oznacza, że te książki jakoś tak dają, znaczy są przeżyciami. Bardzo się cieszę i wtedy myślę sobie, no to pisanie, wybrałeś dobry zawód. Dobrze, że nie zostałeś recepcjonistą w hotelu pod Basztą w Złotoryi, bo ja miałem być recepcjonistą kiedyś. Znaczy jak miałem tak 14-13 lat, to myślałem, że będę recepcjonistą.
To psychofani i fani, a antyfani?
Antyfani to raczej piszą w internecie różne rzeczy na mój temat, nieprzyjemne. No na przykład antyfani nie mogą zrozumieć, to znaczy uważają, że jest jakiś spisek, to mam takiego na przykład antyfana, Koryllius się nazywa. Otóż on uważa, że jest jakiś spisek i to niemożliwe, żeby moje książki wyszły w 21 krajach, w 19 językach bez jakiejś... No właśnie, on nie wie, co to jest. Albo lubi mnie Instytut Książki, no ale teraz w Instytucie Książki zmieniła się władza i troszkę jest inna opcja polityczna, a dalej te moje książki wychodzą za granicą. Więc on nie bardzo wie, co ja robię, czy ja przekupuję tych tłumaczy, no ale z drugiej strony to trzeba by przekupywać tak, tłumaczy za granicą, wydawnictwo, żeby wydało pieniądze, a wydać książkę to nie jest taka tania sprawa. No więc antyfani nie rozumieją, że to się może podobać, no ale ja rozumiem, że oni tego nie rozumieją, bo ja też mam, no właśnie, właśnie, żebyśmy się nie oszukiwali, nie chcę być hipokrytą. Ja też nie rozumiem, dlaczego niektórych pisarzy się wydaje za granicą. Nie mówię o sobie. Niektórych polskich pisarzy.
Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali na temat samego reportażu, bo i w książce nie ma, i też w innych pańskich książkach pojawiają się takie autorefleksje właściwie związane z pisaniem reportaży. I tutaj Hanna Kral właśnie napisała do mnie, to cytat z tejże książki, żebym był czujny i nie formułował zbyt łatwo złotych myśli, a jeśli już, to z powątpiewaniem, zastanowieniem, znakiem zapytania, z bezradnością i jakby prosząc o radę. Dlaczego raczej bez złotych myśli?
No, Hanna Kral jest akurat zwolenniczką takiego pisania, żeby pokazywać to, co zobaczyliśmy, to, co usłyszeliśmy, bez przydawania jakichś takich elementów takiej bezczelnej refleksji, bym powiedział. Jeśli już, to ze znakiem właśnie zapytania, żeby to było subtelne. Ma pan zdarzenie, panie Mariuszu, i pan może to tak nieznacznie omotać jakąś refleksją, ale nie przesadzić, żebyśmy... Hanna Kral jest z tej szkoły, która uważa, że my się nie możemy mądrzeć. A ja to już jestem mężczyzna dojrzały, a mężczyźni dojrzali to mają to do siebie, że oni się po prostu z natury, to coś się dzieje z tymi hormonami, drodzy moi, albo nie wiem z czym w tym mózgu i po prostu mądrzymy się nawet jak nie chcemy. No i w związku z tym Hanna Kral mi przysłała taką radę, żebym się właśnie tutaj nie formułował takich pochopnych złotych myśli, a mnie się tam jakaś myśl przydarzyła, w związku z tym taką teraz radę, o znowu się mądrzę, taką radę bym dał. Słuchajcie, trzeba z wady robić zaletę. Z każdej wady trzeba zrobić zaletę, a z porażki przygodę. I teraz skoro Hanna Kral mówi, żeby się nie mądrzyć i nie formułować zbyt, prawda, tych złotych myśli zbyt pochopnie, no to ja najpierw sformułowałem pochopnie złotą myśl, potem napisałem radę Hanny Kral, a potem napisałem, jakby to wyglądało ze znakiem zapytania.
Przeformułowane
niepochopnie. I właściwie wykorzystałem, słuchajcie, do przodu jestem o 3 akapity, nie, a nie o 1. No bo mam swoją wersję, uwagę Kral i zweryfikowaną wersję i już w ogóle jesteśmy...
Do przodu,
no.
Rozumiem, że nie formułować złotych myśli to też właściwie jak najmniej używać przymiotników?
A tak, to jest taki przymiotniki, to jest taki ból czytelników, bym powiedział. Właśnie to jest duża przyjemność autorów wielu, ale ból dla czytelników, dlatego że wielu autorów nie wie, że przymiotniki trzymają się mózgu czytelnika tylko kiedy są przymiotnikami informacyjnymi. Czyli Andrzej Bajgus założył bordową koszulę, chociaż ktoś by powiedział, że to jest bardziej, nie wiem, oberżyna. Ale oberżynową...
Mariusz Szczygieł jest w granatowej
tak,
marynarce.
I to jest granatowa marynarka, to jest granatowy, to jest informacyjny przymiotnik, który jest po prostu przymiotnikiem takim technicznym w służbie pewnej. Natomiast jak się te przymiotniki mnoży, a zwłaszcza bez potrzeby, to dzieje się coś takiego, że one się nie trzymają mózgu, ja to tak nazywam. One się robią taką watą, taką są zbyt dużą ilością zieleniny na talerzu. I wszyscy dobrzy pisarze wiedzą, że trzeba bardzo być oszczędnym. Czasowników jak najwięcej, bo czasownik sprawia, że mózg czytelnika ożywia się i czytelnik podąża za tymi czasownikami. A z przymiotnikami jest o wiele gorzej. Są pisarze, którzy umieją tak stosować przymiotniki, jak na przykład Kapuściński, który potrafił za sobą dać 3 przymiotniki, które są dosyć do siebie podobne, a to grało, ale to trzeba do tego wielkiego, wielkiego talentu. Natomiast generalnie wielu autorów uważa, że jak dadzą przymiotniki, to będzie takie poetyckie, albo może jakiś być miało klimat specyficzny, albo intelektualne.
Bardzo określone też będzie.
Tak. Trzeba z nimi uważać po prostu. Ja nie mówię, żeby w ogóle nie, ale trzeba z nimi uważać.
A jak w takim razie skupiać się na detalach, bo przyzna pan, że detal w reportażu to bardzo istotna sprawa, jeśli nie poprzez przymiotniki?
No tak, ale troszeczkę. No ten detal to nie tylko musi być przedmiot czy rzecz opisywana, bo detalem też jest słowo, detalem jest zdanie, detalem jest, no proszę bardzo, co by państwo woleli, słuchacze Mil Radia Białystok, co byście woleli? Są takie zdania. Zdanie pierwsze. Poznali się w fabryce. Zdanie drugie. Poznali się w fabryce, gdzie pracowali na jednym wydziale. Zdanie trzecie. Poznali się przy polerowaniu klawiszy, bo to była fabryka fortepianów. O, jeszcze może być, zdanie trzecie może być, poznali się w fabryce fortepianów, poznali się w pracy, poznali się w fabryce, gdzie pracowali na jednym wydziale. I zdanie czwarte, poznali się przy polerowaniu klawiszy. I która jest najfajniejsza?
Od razu zaciekawia to ostatnie.
No oczywiście. I to jest ten szczegół. A tu nie ma przymiotnika, ale właśnie to jest szczegół, to jest drobiazg na miarę czytelnika, bo od razu sobie wyobrażamy, jest w tych klawiszach coś bardzo konkretnego, a jednak jest coś, nawet coś erotyzującego, bym powiedział, gdzieś pod wzgórzu gdzieś tam z tyłu. I wolimy takie szczegóły. Jest różnica, całowali się pod kioskiem i całowali się pod kioskiem z cebulą. Jest różnica? Jest, prawda? Dlatego, że pod kioskiem z cebulą to znaczy, że my chcemy, autor czy autorka chce pokazać, że to było jakieś miejsce takie, bym powiedział, przaśne, zwyczajne, prawda? Że ta miłość to nie była miłość, to nie było uniesienie gdzieś...
W Paryżu, powiedzmy.
Właśnie w Paryżu i właśnie ciągnie w zwyczajność to. I to są też takie szczegóły. Także w tych detalach, w tych szczegółach wcale nie muszą być przymiotniki.
Wspominaliśmy o mediach społecznościowych. Zdarzało się już panu, że poszukiwał pan tematy poprzez na przykład Facebooka i dawał ogłoszenie,
to dobra metoda? To fantastyczne rzeczy wychodzą. Dałem na przykład do książki Nie ma takie ogłoszenie, no bo miałem tam za dużo śmierci, powiem szczerze, bo książka musi być tak skomponowana, no żeby wszystkiego było w sam raz.
Bo książka Nie ma to jest, nie jest wyłącznie o śmierci.
Nie.
I o właśnie... wielu... innych nie ma.
Tak, żeby nie było śmierci, chciałem jakieś inne nie ma zrobić i oczywiście miałem trochę pomysłów, ale brakowało mi, jakby to powiedzieć, większość tych tematów to były takie tematy, które już ja wcześniej sobie obmyśliłem albo ktoś mi je podrzucił, a ja chciałem jakiejś takiej przygody, która wyniknie właśnie na przykład z ogłoszenia i napisałem, że szukam ludzi, którzy udają, że czegoś w ich życiu nie ma. I napisały cztery kobiety albo pięć, już nie pamiętam. I to były takie ich udawania. Na przykład jedna udaje, że nie jest chora na Hashimoto, druga udaje, że jest bardzo pozytywną, pogodną, optymistyczną osobą, a ciągle cierpi na syndrom DDA, dorosłego dziecka alkoholika. I miałem wrażenie, że te udawania, że te przypadki, przykłady są takie już opisane przez wszystkich. I był pan. Pan się zgłosił, jeden mężczyzna, który mnie zaciekawił tym, że no właśnie, napisał, że nikt nie wie o jego przeszłości. Znaczy on udaje, że nie ma przeszłości, którą ma, że pracuje w hurtowni z jednym swoim kolegą ze szkolnej ławki i ten kolega nie wie, że on to on. No, o to jest ciekawe, to było ciekawe, nie? No to jest mój kolega, z którym razem siedzieliśmy i on nie wie, że to jestem ja. No to fascynująca historia. I ta historia wygrała z tych ogłoszeń. Oczywiście inne też przytoczyłem, ale tę pociągnąłem dalej. I wyszedł właśnie reportaż pod tytułem Puściły kolory, bo się okazało, że bohater mój mówi, że jest w takim stanie, jakby włożył głowę do pralki razem z praniem i puściły kolory. No i stąd się wziął tytuł Puściły kolory. Nie będę spoilerował tego rozdziału, ale ja bardzo lubię takie ogłoszenia. Zresztą jak ktoś pamięta moją książkę Niedziela, która zdarzyła się w środę, to tam jest taki tekst Polska z ogłoszeń, gdzie jak pracowałem w gazecie i Małgorzata Szejnert, moja szefowa, powiedziała: Mariuszu, opisałbyś kapitalizm jakimś nowym, innym sposobem, to ja postanowiłem właśnie odpowiadać na ogłoszenia. To odpowiadałem na ogłoszenia wtedy. Tutaj dałem ogłoszenia, tam odpowiadałem, ale bardzo lubię takie ogłoszeniowe teksty. Pamiętam pierwsze ogłoszenie, właśnie to doskonale opisujące kapitalizm, jak pani przeczytałem ogłoszenie pewnej Lucyny ze Stargardu. Ze Stargardu Gdańskiego czy ze Stargardu Szczecińskiego, już nie pamiętam w tej chwili, ale Lucyna pamiętam. I Lucyna napisała tak: podpowiem, jak zarobić milion w minutę. No, to była rada, nie? Milion w minutę. No i ta rada przychodziła pocztą, płaciło się za zaliczeniem pocztowym Lucynie. To było 32 tysiące złotych w 1992 lub trzecim.
Czyli przed denominacją jeszcze?
Przed denominacją i to była równowartość paczki Marlboro. Ja to kiedyś sprawdzałem z fachowcami. No i zapłaciłem na poczcie za tę radę i się okazało, że rada brzmiała tak. Jeśli chcesz zarobić milion w minutę, musisz mieć taką sumę pieniędzy, aby złożona w banku na procent procentowała ci o milion w minutę. Jaka to będzie suma, to już musisz obliczyć sam. Lucyna ze Stargardu. No i właśnie tak zaczynał mój reportaż Polska w ogłoszeniach, więc ogłoszenia to już od czasów, to i Konkolewski miał takie reportaże. Nawet czeska reporterka sławna Milena Jesenska też właśnie pisała reportaże z ogłoszeń. To jest w ogóle świetna materia.
A jeśli ktoś przychodzi i mówi, mam dla pana świetną historię, To jest to atrakcyjne?
No za mało.
Za mało.
Za mało. No to ja muszę wtedy spytać, kto jest bohaterem i kto kogo, kto komu. To znaczy, czego dotyczy akcja. Bardzo na przykład często się zdarza, że przychodzą ludzie do mnie, zwłaszcza jak jestem gdzieś bliżej Czech, a zwłaszcza bliżej Zaolzia i Cieszyna, mówią, no pan napisał tyle książek o Czechach, mógłby pan napisać o Zaolziu? Ja mam dla pana świetny temat. Ja mówię, jaki? Zaolzie. To nie jest temat.
No. W radiu mówi się, że koniecznie musi być jakieś napięcie, konflikt.
No oczywiście, że tak. Nawet jak nie ma napięcia, to trzeba, to reporter sobie musi wyobrazić, jak on stworzy to napięcie, nawet sztucznie w tekście. Po prostu Zaolzie nie jest tematem. Tematem, drodzy państwo,
czy
jest...
Czy też Podlasie na przykład.
Czy też Podlasie. Tematem jest ktoś bardzo konkretny, kto na tym Podlasiu zrobił coś konkretnego. Sobie lub komuś, prawda? Nie wiem, pani otruła pana. Prawda? Albo ktoś wybudował dom, jakiego nie ma nikt inny. No musi się coś zadziać, zdarzyć. I to jest dopiero temat. Czyli temat jest wtedy, kiedy możemy opowiedzieć historię pojedynczego człowieka. To wtedy tak, tylko że tych historii już jest dużo różnych opowiedzianych i jak ktoś przychodzi z kolejną historią o bankructwie na przykład, no to musi być bardzo ciekawe bankructwo, żeby reporter chciał to opisać, bo tych bankructw opisano już setki po prostu. Także no nie tak łatwo uwieść nas w tym zawodzie, reporterkę lub reportera. Znaczy prywatnie można nas uwieść, ale tematem ciężko.
Pisze pan, że reportaż, jak każdy wynalazek, ma rolę służebną. Co to znaczy?
Znaczy służebną, ale nie usługową. Znaczy służebną, czyli jest pisany po coś. Bardzo często studenci właśnie dziennikarstwa czy reportażu myślą, że reportaż to jest tak, po prostu chciało mi się napisać i napisałem, ale po co? No muszę wiedzieć, co ja chciałem tym zdziałać. Czy chciałem zmienić myślenie czytelników? Czy chciałem coś załatwić komuś? Bo też są reportaże interwencyjne, prawda? Piszemy o jakiejś rodzinie i chcemy, żeby gmina jej dała mieszkanie, bo mieszkają w lepiance. To oczywiście też jest taki cel. Więc ta służebność tego reportażu jest szeroko rozumiana. Możemy, tak jak właśnie zawsze zalecał Kapuściński, że reporter powinien być stać zawsze w obronie skrzywdzonych i opisywać wykluczonych, prawda? Czyli to też jest służebny tekst, czy służebny gatunek wobec tych, o których zapomniał mainstream, zapomniała władza.
Ale są też reportaże służebne wobec władzy.
No, mogą takie
wobec
być oczywiście.
Wobec
mogą
dyktatorów.
Takie być i to nam się nie podoba. Znaczy w tej grupie reporterów, z którą ja się identyfikuję, raczej reporterzy patrzą na ręce władzy. Władza ma swoje metody propagandowe, żeby się obronić, nie musi korzystać z usług reporterów. W każdym razie, jeśli nie służymy swoim tekstem żadnemu konkretnemu celowi, no to ja zawsze mówię, że ta służebność polega też na tym, że ludzie, którzy czytają, porzucają swoje życie na chwilę, żeby żyć życiem kogoś innego. Ile razy się zdarzyło każdemu z nas, że czytamy jakąś książkę i zapominamy o sobie, prawda? Już tak jesteśmy w tej historii, tak sobie wyobrażamy te miejsca, że właściwie żyjemy chwilę życiem tych ludzi. No to ta służebność wtedy polega na tym, że my służymy temu, żeby jedni rozumieli drugich. Ci, co właśnie to swoje życie na chwilę porzucają, żyją życiem tych opisywanych, to oni zaczynają rozumieć tych opisywanych. Oni rozwijają swoją empatię, a wtedy no to już jest początek dobrego, czegoś dobrego moim zdaniem w świecie.
Pisze pan, już ostatni zupełnie wątek, że reportaże mogą zmieniać świat i Polskę. Jaki przykład by pan podał?
Proszę bardzo. Mogę zacząć od historycznych przykładów. Ewa Szelburg-Zarembina to była pisarka dla dzieci, ale pisała od czasu do czasu reportaże do tygodnika ilustrowanego i w latach 30. pojechała na, właśnie tutaj niedaleko was, na wschodnie rubieże, na proces kilku chłopów białoruskich oskarżonych o to, że chcą odłączyć, to były lata 30., odłączyć Białoruś od Polski i napisała taki reportaż pod tytułem Myjcie owoce, po którym mnóstwo polskich intelektualistów doprowadziło do tego, że zniesiono prawo tak zwanych sądów 24-godzinnych przedwojennych do skazywania ludzi na śmierć. Bo był taki okres za sanacji, że taki doraźny sąd 24-godzinny mógł skazać na śmierć. I to się stało, to, że to prawo zniesiono dzięki reportażowi Ewy Szelburg-Zarembiny. Ryszard Kapuściński pojechał do Nowej Huty, mówię jeszcze o okresie tym słusznie minionym lat 50. i opisał, jak tam żyją robotnicy. I tak to opisał, że odwołano całą dyrekcję huty, a Kapuściński dostał medal. No, inna sprawa, że wysłali go zaraz za granicę do Chin, żeby się uczył języków, no bo przewidywali, że to nie będzie taki znowu, jak za każdym razem będzie taki tekst pisał, to jeszcze państwo rozpadnie. Reportaż czasami może zmieniać świat, oczywiście, że tak. Teraz proszę wziąć pod uwagę, Wojtek Tochman wydał książkę Pianie kogutów. To jest książka o Kambodży, książka, w której on opisuje między innymi chorych psychicznie w Kambodży, których się nie leczy, bo cała Kambodża ma tylko kilku psychiatrów, którzy są tak zwyczajowo przywiązywani łańcuchami lub jakimiś linami, sznurkami do... Domy w Kambodży często stoją na takich palach, bo jak jest pora deszczowa, to woda zalewa pewne tereny i oni są pod tymi domami przywiązani do jednej z takich nóg domu. W książce Wojtka można odczytać numer konta fundacji, którą Wojtek założył, i pomóc tym ludziom ewentualnie i dać jakiś datek. Także reportaż może zmieniać świat na różne sposoby, ale najczęściej mu się to nie udaje. O!
I może też zmieniać pojedynczych ludzi, bo przecież jeśli ktoś deklaruje, że po pana reportażu nie będzie bił dziecka, no to no chyba tak, duże satysfakcje.
Tak, to prawda? Miałem trochę takich deklaracji. Pojedynczych ludzi bardziej wierzę w zmianę pojedynczych osób niż w jakieś zmiany systemowe, dlatego że dobry reportaż powinien zawierać emocje też, znaczy zawierać, powinien działać emocjonalnie na czytelnika i wtedy jest jakaś szansa, że ktoś się czymś przejmie i zmieni chociaż swój stosunek do opisywanego człowieka, a przez to do jakiejś sprawy. To już jest dużo.
Dlatego czytajmy dobre reportaże. Mariusz Szczygieł, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.